Dziś będzie o zmianie kierowcy w Haasie, dziwnym oświadczeniu Red Bulla i plotkach dotyczących Mattii Binotto. Zaczynamy kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest marka Wall, producent maszynek i trymerów do włosów. Witam moich ulubionych widzów, po raz ostatni w tym sezonie Was witam, no bo przed nami ostatni wyścig właśnie w sezonie 2022, ale spokojnie, oczywiście odcinki dalej będą się pojawiać, trochę może bardziej luźne tematy czasami się w nich znajdą, ale na razie jedziemy starym, dobrze Wam znanym sznytem, czyli dwa odcinki w tygodniu, tutaj tu się nic nie będzie zmieniało, no a ten odcinek też tradycyjnie, słuchajcie, zaczynam od tego, co nas czeka w najbliższy weekend, a czeka nas Grand Prix Abu Zabi, Grand Prix, w którym pożegnamy czterech zawodników: Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Nicolas Latifi i Mick Schumacher. Ci zawodnicy żegnają się z Formułą 1 i myślę, że połowa z nich może się z Formułą 1 pożegnać na stałe. I to już Wy sobie możecie dopowiedzieć, kto z nich do F1 raczej już nie wróci. Ostatni wyścig sezonu, wciąż mamy na co zerkać, walka Sergio Pereza z Charlesem Leclerciem, Mercedes 19 punktów za Ferrari, taka sama różnica między Alpine i McLarenem, Alfa Romeo walcząca z Astonem Martinem, Haas z Alfa Tauri, wciąż, jeśli ktoś jest fanem klasyfikacji generalnych, czy to kierowców, czy konstruktorów i patrzenia, kto tam, gdzie względem rywali jest, to spokojnie ma na co zerkać. Ważna informacja dla polskich kibiców, trening numer 1, do samochodu Guan Yu Zhou wsiada Robert Kubica i jak zwykle przyjemnie będzie popatrzeć na Roberta jadącego w oficjalnej sesji Formuły 1. Co do faworytów tego weekendu, Mercedes ostatnio mnie nieźle zaskoczył pozytywnie, bo naprawdę odrobili pracę domową. W Brazylii jechali świetnie i ja mam nadzieję, że to podtrzymają. Są ku temu szanse. Toto Wolff trochę jak zwykle mówi, że no nie, w Abu Zabi to już nam naprawdę ten tor nie będzie sprzyjał, ale tak samo mówił przed Brazylią, więc nie bierzemy tego za pewnik. Ja po prostu liczę na to, że to będzie weekend, podczas którego zobaczymy równą walkę trzech zespołów, ale bez piątkowych treningów trudno cokolwiek więcej powiedzieć. Jak sobie ogólnie spojrzymy na jakby przebieg tego sezonu, na formę poszczególnych ekip, to ja dalej będę się upierał, że przed piątkowymi treningami dla mnie faworytem będzie po prostu Red Bull, ale co wydarzy się w piątek i jaki to będzie miało wpływ na dalsze losy weekendu, no to tutaj to ciężko przewidywać. Ciężko przewidzieć też niektóre rzeczy, świetne przejście, które znalazły się w formularzu konkursowym, ostatnim w tym sezonie konkursu, który organizujemy wspólnie z marką Wall. W klasyfikacji generalnej jest ciasno, jeśli będzie remis na koniec, to zgodnie z regulaminem odpowiedź na to ostatnie otwarte pytanie tutaj o wszystkim rozstrzygnie. Zachęcam Wam do udziału, bo też jest nagroda oczywiście za oddzielny wyścig o Grand Prix Abu Zabi, więc wbijajcie w ten link, który jest w komentarzu i który jest w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. O tak, i bawimy się po raz ostatni w tym sezonie. No a cóż, ja teraz chyba przechodzę już do omawiania poszczególnych dużych całkiem newsów, które się ostatnio pojawiły i zaczynam od decyzji Haasa, który zdecydował, że to Nico Hülkenberg będzie w przyszłym sezonie reprezentował ich barwy. Nico Hülkenberg wraca do Formuły 1 po trzech sezonach przerwy. Przerwa całkiem długa. Nico miał takie pojedyncze występy, zastępował kierowców, którzy z różnych powodów wypadali z niektórych wyścigów i spisywał się w tych wyścigach całkiem dobrze. Mick Schumacher tym samym udaje się na bardzo przyspieszoną emeryturę. Czy wróci do Formuły 1? Ciężko to wyrokować. Na pewno te jego dwa lata spędzone w F1 to nie były dwa lata genialne, to nie były dwa lata, po których inne zespoły powiedzą, to jest kierowca, którego musimy mieć u siebie. No nie, tak nie było, a gdyby tak było, to Haas by go za wszelką cenę chciał u siebie zatrzymać. No i Mick Schumacher tą decyzją Haasa jest trochę rozczarowany, opublikował takie krótkie oficjalne oświadczenie, w którym napisał między innymi, że nie ukrywam, że jestem rozczarowany tą decyzją. Czasami było trudno, ale też powoli się poprawiałem. Dużo się nauczyłem i na pewno wiem, że zasługuję na miejsce w Formule 1. Będę ciężko walczył, by wrócić na pola startowe. Za chwilę do omówienia tego, co się działo z Mickiem w ostatnich dwóch sezonach przejdę, a teraz jeszcze słówko o Danielu Ricciardo. bo to się łączy z tą sprawą. Günther Steiner poinformował, że on się kontaktował rzeczywiście z Danielem Ricciardo jeszcze zanim Australijczyk został wyrzucony z McLarena. To były takie bardzo wstępne rozmowy. Günther Steiner mówił, że po prostu rozpytywał Ricciardo, jakie on tam ma ewentualnie plany, no ale widzimy, że nic z tego nie wyszło. Szkoda, bo to była szansa dla Daniela, żeby zostać na gridzie, ale postanowił inaczej, ma na siebie inny plan i to też trzeba szanować. Mick Schumacher w tym sezonie dwa razy w punktach tylko się znalazł. Kevin Magnussen w tych punktach był sześciokrotnie dotychczas. Mick zgromadził tyle samo punktów co Yuki Tsunoda, dwukrotnie więcej od Guan Yu Zhou i o dwa mniej od Lance'a Strolla. Dla mnie to był taki sezon słaby, łamany na średni w wykonaniu Micka Schumachera, ale też nie jakiś dramatyczny. Ja nie uważam, że to był straszny sezon w wykonaniu Schumachera. Na pewno nie mam takiej opinii. Myślę, że to nie jest kierowca wybitny i raczej wybitnym kierowcą pokroju Norrisa, Russella, Verstappena, Leclerca nigdy nie będzie, ale takim solidnym graczem w środku stawki mógł pozostać. No tylko czegoś zabrakło. No i o tym, czego zabrakło, mówił Günther Steiner w rozmowie z dziennikarzami. No i przedstawił tutaj parę takich aspektów. Według Steinera Mickowi zabrakło po prostu doświadczenia w F1, także w innej ekipie, a w Haasie im na tym trochę zależało. Długo trwał rozwój Micka, za długo, zdaniem Steinera. Günther mówił też o tym, że to nie chodziło tylko o kraksy, o te całkiem kosztowne kraksy, ale też po prostu o całokształt, o całe te dwa lata. No i Günther Steiner mówi, że to nie jest tak, że to jest tylko wina Micka Schumachera. Steiner powiedział, że my jako zespół też musimy zrobić sobie taki rachunek sumienia. I ja się z tym zgadzam, bo mam takie wrażenie, już jakiś czas temu Wam mówiłem, że Haas nie jest jakąś idealną ekipą, jeśli chodzi o rozwój kierowców, o szczególnie tych młodych zawodników, co widzimy po Micku Schumacherze. No, oni nie działają jakoś idealnie, wywalili Magnussena, teraz ten Magnussen wrócił i jednak sobie radzi całkiem nieźle, więc może wcześniej w zarządzaniu Magnussenem i Grosjeanem coś jednak nie funkcjonowało dobrze. Bali się teraz znowu postawić na jakiegoś młodego kierowcę. No a właśnie jak już mieli tych młodych kierowców, jak mieli Micka Schumachera, to ten kierowca za bardzo się u nich nie rozwijał. Więc tak, jak najbardziej ten rachunek sumienia się przyda. Dlaczego Nico Hülkenberg wchodzi do tej ekipy? Günther Steiner mówi, że wnosi doświadczenie z kilku ekip i to jest prawda, bo jeździł w naprawdę wielu ekipach i Günther Steiner mówi, że oni w Haasie potrzebują kierowcy doświadczonego, no a tutaj tego akurat Hülkenbergowi nie można odmówić. Steiner mówi też, że oni chcą szybkie robić takie kroki do przodu, a to jest możliwe tylko z kierowcą, który tego doświadczenia już teraz sporo ma. Jeśli chodzi o moją opinię, no to Micka Schumachera trudno bronić, zespół mu nie pomógł, on sam sobie też nie pomagał i to nie były dobre dwa lata, z tym, że ten pierwszy rok był bardzo dziwny, miał naprawdę kiepskiego kierowcę jako zespołowego kolegę, to był sezon, w którym Haas jasno mówił, że my o nic nie walczymy, my chcemy przejechać ten sezon, w takich warunkach trochę trudno o rozwój, choć oczywiście taki George Russell w Williamsie sobie z tym świetnie radził, ale to jednak moim zdaniem kierowcy na nieco innym poziomie. Może gdyby Mick Schumacher zadebiutował w innej ekipie w Formule 1, może byłaby szansa, żeby w tej F1 został. Co do Nico Hülkenberga, wybór taki zachowawczy, trochę nudny, no bo mogli tutaj poszukać jakiegoś właśnie ciekawego młodego kierowcy, ale się na to nie zdecydowali. Ja ich też trochę rozumiem, że tutaj nie chcieli szaleć. Będą mieli względny spokój w przyszłym sezonie. Oczywiście Magnussen z Hülkenbergiem jakoś super się nie dogadują, ale myślę, że można nad tym zapanować i to też będzie ciekawe, czy nad tym rzeczywiście w Haasie zapanują. No taki bezpieczny wybór. Williams, Force India, Sauber, Renault. W takich zespołach jeździł dotychczas Nico Hülkenberg, kierowca bardzo regularnie punktujący swego czasu w F1, bez większych błysków, wiemy, że bez podium cały czas, ale Haas ma pewność, że będzie stabilnie z Nico Hülkenbergiem. Ja nie mam wątpliwości, że Nico Hülkenberg częściej punkty w tym sezonie by przewoził niż Mick Schumacher, bo na tym etapie rozwoju, na jakim są ci kierowcy, to moim zdaniem Hülkenberg teraz jest po prostu lepszym zawodnikiem. Też jakiś tam budżet do Haasa pewnie ze sobą wniesie, więc wszystko się tutaj zgadza. Haas będzie miał trochę spokoju, będzie mógł przemyśleć, co robić długoterminowo, czy zostawać przy tych kierowcach nieco starszych, czy jednak iść w stronę młodych. ale tak naprawdę i Magnussen, i Hülkenberg jeszcze takich parę lat mogą w F1 spokojnie sobie spędzić. Dajcie znać, co wy myślicie o tym wyborze, a ja teraz przechodzę do sytuacji w Red Bullu, bo pojawiły się takie oświadczenia zarówno ze strony Red Bulla, jak i ze strony samych zawodników na temat tego, co wydarzyło się w Brazylii. Red Bull opublikował takie całkiem długie oświadczenie w mediach społecznościowych. Przyznali się do błędów związanych z Grand Prix Brazylii, że nie do końca dobrze po prostu tym jakby zarządzili. Ale takie ciekawe jest tam stwierdzenie w tym oświadczeniu. Ja wam to przeczytam, zacytuję. Poinformowaliśmy Maxa dopiero na ostatnim zakręcie o tym, że ma puścić Checo. Nie podaliśmy mu wszystkich kluczowych informacji. Max zawsze był otwartym i pomocnym graczem zespołowym i postawienie go w sytuacji, w której miał tak mało czasu na reakcję, nie było naszą intencją. No i tutaj jest takie stwierdzenie, że poinformowaliśmy Maxa dopiero na ostatnim zakręcie. Ale to nie jest prawda. Ja jeszcze sobie specjalnie odwinąłem, bo widziałem, że inni też na ten temat pisali na Twitterze, ale sobie odwinąłem F1 TV. I później jeden z użytkowników Twittera mi napisał, że tak naprawdę te komunikaty radiowe jeszcze są tam o parę sekund przesunięte w F1 TV i tak naprawdę były wcześniej. No i słuchajcie, najpierw był komunikat tam, no to jak sobie to przesuniemy, to pewnie w okolicach 4-5 zakrętu dla Maxa o tym, że jeśli nie wyprzedzisz Alonso do końca, to masz puścić Checo, a później przed samą metą było 3 razy jeszcze Maxowi przypominane. Więc nie wiem, dlaczego Red Bull napisał, że poinformowaliśmy Maxa dopiero na ostatnim zakręcie. To po prostu nie jest prawda. To jest kłamstwo. Nie wiem, czy zamierzone, czy nie. Trochę się gubię w tym, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, dlaczego taką drogę tutaj przybrał Red Bull, bo w sumie nie musiał tego pisać. Można było to trochę inaczej wyjaśnić i okej. Więc nie wiem, znowu sobie strzelili w stopę tym oświadczeniem. Trochę, mam wrażenie, dziwne. W każdym razie, no, to już sobie sami wyciągnijcie wnioski. Red Bull jeszcze napisał, że kierowcy sobie to wszystko wyjaśnili, jest ok, a zespół zaakceptował powody Maxa, rozmowy na ten temat były prywatne, nie chcemy ich komentować i tyle. Jednocześnie Red Bull skrytykował hejt, który się w ich stronę wylał. No i na temat hejtu też mówił sam Max Verstappen na konferencji prasowej. Mówił, że jego rodzina była obrażana po tej sytuacji. Checo też chyba nie miał jakiegoś super łatwego życia po tej sytuacji, domyślam się, w mediach społecznościowych, więc oczywiście ja, jak wiecie, to też potępiam. Ale sam Max Verstappen jeszcze na konferencji prasowej miał taki moment, że trochę nie był do końca zadowolony z tego, że to wciąż jest roztrząsane, kiedy jeden z dziennikarzy zapytał go, no dobra, ale to może po prostu powiedzcie, jaki był ten szerszy jakby kontekst całej tej sytuacji, o co to chodziło, to Max powiedział, że no, jeśli nie znacie prawdziwej historii, to po prostu nie piszcie o tej historii, że to jest bullshit, że zawsze się tutaj skupiacie na negatywnych rzeczach. Koniec końców, ja nie zrobiłem niczego złego. Ludzie po prostu źle zrozumieli to, co się w tamtej sytuacji działo. A to było związane z czymś, co się wydarzyło wcześniej w sezonie. Wytłumaczyłem to zespołowi w Meksyku, zespół się ze mną zgodził. I w Brazylii myślałem, że po prostu będziemy się ścigać. Nikt mi nie mówił na temat potencjalnej zamiany pozycji. To dopiero się pojawiło w radiu na ostatnim okrążeniu. Więc tak to Red Bull postanowił wytłumaczyć. I jeszcze na koniec zobaczymy też, jak to się rozwinie w Abu Zabi, no bo tutaj Checo cały czas ma szansę. Max powiedział, że mu będzie pomagał jak coś, jeśli będzie taka potrzeba. No i teraz no to już chyba naprawdę będzie, no bo głupio by było, gdyby teraz znowu wyniknęła sytuacja, w której Checo nie będzie mógł skorzystać z jakiejś zamiany pozycji, jeśli oczywiście nie będzie sytuacji takiej, że Max jedzie na pierwszym miejscu, a Checo na drugim, chociaż no wtedy to i tak Checo będzie miał więcej punktów od Leclerca, więc wtedy zamiana nie będzie konieczna. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja cały czas uważam, że to jest sytuacja, która długoterminowo Red Bullowi nie pomoże, bo dużo się o tym mówi, raczej w złym kontekście jest tutaj stawiany Red Bull. To wszystko po prostu było niepotrzebne. I jeszcze chciałem wam powiedzieć o Ferrari, które to wypuściło informację dementującą plotki na temat tego, że, nie wiem czy słyszeliście, Mattia Binotto ma się pożegnać ze swoją posadą. Tak napisała m.in. La Gazzetta dello Sport i włoski oddział motorsportu.com. Ten włoski oddział motorsport.com, z dystansem bym do tego podchodził, bo tam często niesprawdzone informacje się pojawiały. La Gazzetta to już jest źródło bardzo poważne. Wśród potencjalnych następców jest wymieniany m.in. Fred Vasseur. nie wydaje się to jakiś super wybór, ale też to jakby myślę, że to jest dyskusja na moment, w którym rzeczywiście on by ewentualnie został ogłoszony, w sobie wtedy na spokojnie prześledzimy, jak to dotychczas w jego karierze wyglądało, no bo to też nie jest tak, że jest to człowiek, który zupełnie zespołami F1 zarządzać nie potrafi. Jest specyficzny, ma swój specyficzny styl, ale jednak w Zauberze uważam, że parę dobrych rzeczy zrobił. Doprowadził zespół, który był naprawdę w dużym dołku, do sytuacji, w której ten zespół przynajmniej marketingowo, przynajmniej jeśli chodzi o skład personalny i przynajmniej jeśli chodzi o nie cały sezon, ale miewał dobre momenty. Zatem ja go nie... To nie jest tak, że uważam, że to jest jeden z najlepszych szefów w F1, ale nie uważam też, żeby był jakiś super fatalny. W każdym razie no, Ferrari zdementowało te informacje, ale coś tam na pewno jest na rzeczy, bo wiemy, że sytuacja w Ferrari nie jest idealna. Mattia Binotto też zresztą po ostatnim wyścigu w Brazylii już na spokojnie mówił, że w związku z tą sytuacją z kwalifikacji, w których to Charles Leclerc był na oponach przejściowych, a wszyscy inni na slickach, no przemyślą, jeszcze raz podejdą do tej sprawy, przeanalizują ją, bo coś tam rzeczywiście było nie tak. Zdecydowanie było nie tak. Więc czekamy na decyzję, jak ona się pojawi, to na pewno do tego tematu sobie będziemy tutaj wracali. A tymczasem cieszmy się ostatnim weekendem z Formułą 1. My tutaj widzimy się na kanale w poniedziałek. Dzięki, cześć.